bez barier.
9 minut po 18, dobry wieczór. Indywidualne traktowanie w procesie nauczania, dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, pomoc pedagogiczna, psychologiczna, asystent nauczyciela czy pomoc nauczyciela na stanowisku niepedagogicznym. Alicja Pietruczuk, dziś będziemy mówić o tym, na jakie wsparcie szkoły mogą liczyć uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzice, opiekunowie. Zapraszam.
Bez barier.
Obowiązek informowania rodziców o posiedzeniu zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ich dziecka, zajęcia rewalidacyjne nastawione na budowanie umiejętności społecznych czy asystent nauczyciela, jeśli takie jest zalecenie w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Od początku ubiegłego roku uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy innymi zaburzeniami całościowymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą liczyć na lepsze wsparcie w szkołach tzw. ogólnodostępnych. A naszymi gośćmi dziś są pani Monika Korzuchowska-Doilido, pan Andrzej Cwaliński i pan Marcin Kruchlej z Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
Już kolejny raz będziemy mówić o autystach w szkole i związanych z tym problemach, ale dzisiaj skupimy się na formach pomocy, jakie szkoła musi, powinna, bądź po prostu może zaoferować autystycznym uczniom i ich rodzicom. To jednak jest jeden i absolutnie podstawowy warunek. Dziecko musi mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pani Moniko, czy takie orzeczenie już przed szkołą, w trakcie nauki, kiedy się wybrać i gdzie się wybrać po takie orzeczenie?
Generalnie to oczywiście jak najwcześniej. W ogóle rodzicom polecam, ażeby uczestniczyć tak naprawdę od samego początku w procesie uczenia się dziecka. Jeśli dziecko chodzi do żłobka, to tutaj również bardzo intensywnie uczestniczyć, mieć ciągły kontakt z nauczycielami. Obligatoryjnie już, jeśli dziecko jest w oddziałach przedszkolnych, ponieważ tam również obowiązuje potrzebie o kształceniu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ze względu na to dziecku również mogą przysługiwać, a tak naprawdę całej rodzinie również, pomoc psychologa, pedagoga, bądź też innych terapeutów, która w zależności od tego, jakie potrzeby ma dziecko. Natomiast w sytuacji, kiedy dziecko ma iść już do pierwszej klasy, jest to ostatni dzwonek tak naprawdę na to, żeby rodzic mógł w miarę taki świadomy sposób zadecydować o przyszłości dziecka, ponieważ idąc już na takie spotkanie, na posiedzenie do poradni psychologiczno-pedagogicznej, ja jako rodzic już powinienem mieć w głowie ułożoną ścieżkę w jakiś tam sposób przynajmniej podstawowym, edukacyjną dla swojego dziecka, czyli wiedzieć przynajmniej do jakiej szkoły to dziecko w etapie pierwszym, czyli do szkoły podstawowej pójdzie. No, jak już rodzic ma jakieś marzenie poukładane gdzieś tam dalej, oczywiście mówię o realnych marzeniach, to już jest super, ponieważ właśnie tam w poradni psychologiczno-pedagogicznej ważą się losy tego dziecka od strony prawa dodatkowe, powiedziałabym, wynikające właśnie z tej konkretnej niepełnosprawności, to dziecko otrzyma. To właśnie w tym dokumencie wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną będzie zapisane, czy dziecko wymaga pomocy logopedycznej, czy wymaga pomocy pedagogicznej, czy może właśnie lepiej jest zatrudnić dla tego dziecka asystenta, a może lepiej umieścić takie dziecko w klasie integracyjnej, gdzie wtedy ten nauczyciel dodatkowo wspomagający jest również. To jest bardzo ważne, żeby przyjść już z taką wiedzą i pełną świadomością, na tyle oczywiście na się da, psychomożliwości swojego dziecka, ponieważ my jako rodzice mamy po prostu szansę po rozmowie z psychologiem, pedagogiem, osobie, która później będzie kształtowała tą opinię dla naszego dziecka, porozmawiać i powiedzieć, jakie my mamy niepokoje z jego zachowaniem, a także co zauważamy i co może być absolutnie potrzebne w dalszym jego procesie kształcenia.
Czy do tego potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?
Nie, ale na pewno do tego dokumentu załącza się również orzeczenie od lekarza. Tak naprawdę na tą chwilę może być również orzeczenie od lekarza, takie zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, ale super by było i do tego zachęcam, żeby to było na przykład zaświadczenie od lekarza psychiatry. albo na przykład neurologa o tym, że jest to autyzm, albo zespół Aspergera.
Bardzo trudno jest zdiagnozować tak naprawdę, czy to jest autyzm, czy to jest autyzm nietypowy, czy to jest zespół Aspergera, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy wystarczy wskazanie, że są to na przykład zaburzenia całościowe rozwoju.
To znaczy, na pewno dobrze jest wiedzieć, z jakim konkretnie zaburzeniem dziecko się boryka, bo od tego uzależnione jest też również tak naprawdę pomoc psychologiczna, pedagogiczna później w szkole. Natomiast tak jak z różnymi zaburzeniami bywa i tak naprawdę z funkcjonowaniem dziecka, wszystko, co będzie dostosowane do możliwości dziecka, będzie uzależnione od tego, jakie w danym roku funkcjonowania albo w danej chwili dziecko możliwości do przejścia tego etapu edukacyjnego po prostu ma. Także diagnoza, owszem, jest bardzo ważna, natomiast później to, co się dzieje tak naprawdę na tych indywidualnych spotkaniach albo grupowych, w zależności od formy wsparcia, bo na przykład mogą być treningi umiejętności społecznych, w zależności od tego, co tam będzie i jak dziecko funkcjonuje, to i tak osoba pracująca z dzieckiem dostosowuje ten program do jej możliwości.
Czyli podstawa to jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. I tutaj apelujemy do rodziców, nie można się tego wstydzić, nie można się obawiać, że jest to stygmatyzowanie dziecka, nawet jeżeli ono jest wysoko funkcjonujące.
Myślę, że o tyle istotna jest wczesna wizyta w poradni, ponieważ poradnia oprócz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może wydać także orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. To jest forma wsparcia, którą w zasadzie w tej chwili oferują różnego rodzaju placówki, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, z której rodzice mogą korzystać bezpłatnie.
Co
jest
prawda,
to pełen zestaw zajęć.
Zbyt mało tych godzin jest.
One przysługują i z nich rodzice mogą bezpłatnie korzystać w tych placówkach, więc na pewno jest to forma wsparcia, którą warto się zainteresować i z której, jeżeli takie prawo rodzice mają, warto korzystać.
I trzeba dodać, że to jest wspomaganie jeszcze w wieku
W wieku przedszkolnym, tak.
Także tutaj też jest warto. Czy opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w jakikolwiek sposób determinuje decyzję rodzica o tym, czy dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma trafić do szkoły ogólnodostępnej, do zwykłej klasy, czy do klasy integracyjnej, czy do państwa, do ośrodka prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu, który to ośrodek jest swego rodzaju placówką specjalistyczną.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera szereg informacji, które są związane z tym, które mówią o tym, jakich form wsparcia dziecko potrzebuje. Na pewno jest to pewien drogowskaz, zarówno dla rodziców, jak i dla potencjalnych nauczycieli czy terapeutów, którzy mieliby potem pracować z dzieckiem, w jakim kierunku powinna iść terapia, w jakim kierunku powinny iść działania edukacyjne, wychowawcze w placówce, do której dziecko miałoby potem trafić. Myślę też, że oferta edukacyjna jest na tyle szeroka, że to, co jest zawarte w orzeczeniu, może powiedzieć rodzicom bardzo dużo na temat tego, w jakim kierunku powinni pójść, myśląc o przyszłości edukacyjnej swojego dziecka, biorąc też pod uwagę to, że różnego rodzaju placówki edukacyjne jakby określają w pewien sposób profil tego, w jaki sposób chcą potem pracować z dzieckiem.
Decydujemy się, że najbliżej, najwygodniej, najlepiej będzie w mieszczącej się niezbyt daleko szkole ogólnodostępnej. Mamy orzeczenie do dyrektora w początku roku szkolnego, czy jeszcze wcześniej, czy idziemy na dzień otwarty, żeby sprawdzić, jakie są warunki, czy nasze dziecko się odnajdzie. Czy to nie ma sensu?
Nie, absolutnie, oczywiście, zdecydowanie ma to sens. Każdego do tego zachęcam. Trudno jest puszczać dziecko do placówki, której nawet rodzic tak naprawdę nigdy nie widział. Sama z córką jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego przeszłam się po całej szkole. W zasadzie jak tylko miałyśmy możliwość, zajrzałyśmy do każdej klasy. Tylko i wyłącznie po to, żeby ona miała się szansę oswoić z tym miejscem, do którego już tak naprawdę od następnego dnia czy kilku następnych chodziła przez cały rok. Natomiast to rodzic dowie się tak naprawdę w szkole, jakie podręczniki obowiązują na przykład w pierwszej klasie albo drugiej, czy poziom trudności na przykład klasy ogólnodostępnej albo klasy integracyjnej szkolnej czy klasy właśnie tej specjalnej dla osób z autyzmem będzie na przykład godny na przykład wybrania, który z tych wariantów na przykład wybierzemy. To jest to absolutnie ważne. Jakie dokumenty w szkole obowiązują? Na jaką pomoc tak naprawdę może liczyć dziecko? Bo chociaż tak naprawdę rozmawiamy tutaj o tym, że szkoły mają szeroką ofertę edukacyjną, ale jednak nie wszystkie mają ją taką samą. A w związku z tym może na terenie placówki nie ma wszystkich zajęć, które na przykład, na które powinno uczęszczać nasze dziecko. W związku z tym na pewno idziemy wcześniej, na pewno rozmawiamy z dyrektorem, bo o ile dziecko mieszka w konkretnym rejonie, czy no do tej pory tak to się nazywało, o ile dziecko mieszka w konkretnym rejonie, no to dyrektor ma obowiązek przyjąć. Ale jeśli wybieramy na przykład placówkę troszeczkę inaczej ze względu na tą lepszą ofertę edukacyjną, no to tutaj już nie jest dokładnie tak. Tu już trzeba przyjść, spotkać się, porozumieć się z dyrektorem, bo to też dyrektor tak naprawdę może zadecydować, czy dane dziecko do szkoły przyjmie, czy nie, ponieważ mając konkretne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tam mogą być wskazane takie punkty i takie terapie, których szkoła po prostu dziecku nie jest w stanie zapewnić. Więc wtedy puszczanie nawet rodzica tak w ciemno, bo mam marzenie, bo jest blisko, jest takim no trochę niewłaściwym, powiedziałabym tutaj, ponieważ liczy się przede wszystkim dobro i możliwości tego dziecka, a także oferta, która później zostanie do jego potrzeb dostosowana.
Mówimy tutaj o sytuacji w dużych ośrodkach, gdzie ten wybór jest w momencie, kiedy jest tylko jedna szkoła w gminie, ten wybór jest niewielki, bądź łączy się z odległym dojazdem albo zamieszkaniem w internacie. Tutaj sprawa robi się bardziej skomplikowana, ale...
Ale nie taka ostateczna, dlatego że to rodzic ostatecznie podejmuje decyzję, w jaki kształt będzie miała edukacja dziecka. I jeśli rodzic, zapisując dziecko do konkretnej placówki, wiedząc, jakie ona ma możliwości albo ich braki, to on może wpłynąć na to, co szkoła powinna zapewnić dziecku.
I właśnie o tym chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Jest orzeczenie o potrzebie, szkoła ma obowiązek zwołać specjalny zespół, który opracuje na podstawie tego orzeczenia metody wsparcia, metody edukacji i metody wsparcia dla konkretnego dziecka ze względu na jego możliwości bądź na trudności, z jakimi może się on spotkać. Panie Andrzeju, na co tutaj szkoła powinna zwrócić uwagę?
Szkoła, tak jak pani wspomniała, przygotowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Jest to grupa nauczycieli pod kierownictwem, najczęściej taki program przygotowany jest pod kierownictwem wychowawcy klasy, w której znajduje się uczeń. Na co powinna zwrócić uwagę szkoła? Na pewno tak jak potrzeby dziecka, więc przeprowadza się taką wstępnie w ciągu 30 dni pierwszych pobytu dziecka w placówce wielu specjalistyczną diagnozę funkcjonalną. Na tej podstawie określa się mocne strony dziecka, jego trudności rozwojowe i trudności edukacyjne. Następnie to, co się robi, określa się zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych tak do potrzeb tych zdiagnozowanych i możliwości dziecka. Organizuje się określone też zajęcia specjalistyczne. Wiadomo, prawda jest to, że nie zawsze w szkole, do której trafi dziecko ze spektrum autyzmu, będą też wszyscy specjaliści, którzy mogliby proponować określone zajęcia, więc tutaj też szkoła podejmuje się pewnych działań, żeby takich specjalistów przynajmniej w pewnym zakresie godzinowym zatrudnić w swojej placówce. Z tym jednak bywa różne, nie? I myślę, że często pewnie w tych małych szkołach mogą być większe problemy, trudności ze znalezieniem specjalistów chociażby w zakresie integracji sensorycznej, stymulacji sensorycznej, treningu chociażby Tomatisa.
Dokładnie, a chociaż przypomniała mi się taka sytuacja, że jest możliwe podpisanie porozumienia pomiędzy jedną gminą a drugą, żeby na te konkretne na przykład zajęcia dziecko uczęszczało, nie wiem, na przykład teraz, dwa razy w tygodniu i wtedy gmina finansuje takie zajęcia, nawet jeśli nie posiada zatrudnionych właśnie kwalifikacyjnie takich nauczycieli.
To też jest kwestia świadomości rodziców, nawet tych, którzy mieszkają na terenie mniejszych gmin, że oni mają prawo do tego, żeby ich dzieci z niepełnosprawnością korzystały z tego, co im przysługuje. Nawet jeżeli w ramach tej szkoły nie ma takich konkretnych zajęć, to mają możliwość, żeby z nich korzystać i powinni o te swoje prawa walczyć.
Ja przede wszystkim właśnie ogromne znaczenie ma tutaj świadomość rodziców, zarówno tego, jak może wyglądać edukacja ich dziecka i jakie mają prawa. Jednym z takich podstawowych praw, którego szkoła nie może odmówić, to jest współuczestniczenie w pewien sposób rodzica w spotkaniach owego zespołu, który nakreśla ów indywidualne metody dostosowane do potrzeb dziecka.
Tak, w ogóle prawo przewiduje nawet taką możliwość do rodzica, że, a tak naprawdę nawet obowiązek, że minimum 2 razy w roku powinien zostać zwołany zespół takiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdzie namawiam absolutnie każdego rodzica do tego, żeby przychodził na taki zespół, bo właśnie tam, na tym zespole są podejmowane różne decyzje co do kształtu edukacji, do tego, co będziemy, nad czym będziemy pracować właśnie na zajęciach dodatkowych. Rodzice, kochani, po prostu musicie być w tej szkole i to bardzo często, wiedzieć, co się dzieje, rozmawiać z nauczycielami, domagać się rzeczy, które są ważne. Taki zespół też rodzic tak naprawdę w każdej chwili może powołać. Zachęcam do tego, żeby to robić na piśmie, bo jednak co papier to papier. Składamy taką prośbę, my chcemy się porozumieć z wszystkimi specjalistami. Proszę zwołać nam taki zespół i zwołujemy. Nie podpisujemy nic tylko dlatego, że ktoś tam nie miał czasu. Nie ma czegoś takiego, jak nie ma czasu. Jest 30 dni na obserwację, tak jak wspomniał tutaj pan Andrzej. Później zwołujemy zespół, jest opracowywanie tego indywidualnego programu, jest opracowywanie form pomocy i to wszystko rodzic powinien podpisać świadomie. Jeśli ma jakąkolwiek wątpliwość, powinien to zgłosić.
Tym bardziej, że ten indywidualny program, oprócz tych elementów, o których mówiliśmy, powinien także zawierać formy wsparcia oferowane rodzicom, jak i zakres współpracy rodziców z placówką, do której dziecko uczęszcza.
Dlatego, że żadna pomoc nie będzie skuteczna, jeżeli nie będzie współpracy, bo zwykle te działania, które są podejmowane w szkole, wymagają pewnej kontynuacji i pracy w domu i też działa to w drugą stronę. Dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, różnie z tym bywało od 1 stycznia 2016, mają być one tą terapią, która jest zapisana w orzeczeniu, czyli na przykład przy dzieciach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma to być trening umiejętności społecznych, a nie na przykład zajęcia z logopedą, jeżeli dziecko ich nie potrzebuje. Tutaj też jest obowiązek skierowania ich na konkretne potrzeby dziecka, a nie to, co szkoła ma, czyli mamy logopedę, więc
dokładnie tak.
Pracujemy z logopedą. Nauczyciel wspomagający, tak, ale w klasie integracyjnej. Ale to nie jest tak, że dziecko w klasie ogólnodostępnej jest pozbawione możliwości takiego wsparcia. Nie, jeżeli jest podstawa, czyli jest to zapisane w orzeczeniu, można mieć asystenta, to jest asystent nauczyciela w klasie ogólnodostępnej.
Dokładnie tak. Moja córka jest teraz w 4 klasie i właśnie z takiej pomocy korzystamy. Jest ona bardzo fajna i bardzo dobra. Fajna to może złe określenie. Natomiast chodzi o to, że tutaj rzeczywiście w sytuacjach, kiedy ten uczeń, moja córka dość wysoko funkcjonuje, jeśli ten uczeń rzeczywiście wymaga takiego wsparcia, pokierowania nim troszeczkę, takiego bycia, ale nie przez cały czas, w czasie każdej lekcji, ale szczególnie w tych trudnych przedmiotach właśnie dla mojej córki. Ten nauczyciel jest po prostu czymś super fantastycznym, bo w tym momencie on jest właśnie ukierunkowany na moją córkę, to jej pomaga, to jej tłumaczy, to on zadba o to, żeby ona wszystko z lekcji zapamiętała, zapisała i była, pamiętała o tym, jaką pracę domową ma zapisać. I tak naprawdę w wielu przypadkach radzę rodzicom o to, żeby właśnie wnioskować do dyrektora o takiego dodatkowego asystenta, ponieważ on bardzo mocno pomaga właśnie dzieciom wysoko funkcjonującym w szkole.
Czy jeszcze jakieś są formy pomocy, na które warto zwrócić uwagę i o które warto walczyć?
Na pewno alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się, zajęcia logopedyczne. To myślę, że
naprawdę po to są też te spotkania zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, żeby rada pedagogiczna, zespół specjalistów, którzy pracują w danej placówce, mógł się zastanowić i wspólnie z rodzicami zdecydować, jakie formy terapii, jakie formy rehabilitacji są w stanie pomóc dziecku w edukacji i wychowaniu.
Poza tym to też nie jest tak, że jeśli tylko na początku roku się spotkaliśmy, to już później nie można tego zmienić, bo właśnie po to są psychologowie, po to są pedagodzy specjalni, którzy na każdym etapie niepokoju rodzica, co się dzieje z dzieckiem w szkole, spotykają się z tym rodzicem i ten program jest po prostu zmieniany i dostosowywany do możliwości dziecka. I to następny apel. Nie bójmy się, rodzice, chodzić. Nikt się nie będzie mścił na naszym dziecku. Skoro to jest ten nasz skarb, to nasze najważniejsze cudo, które mamy w życiu, to mamy tam pójść i zrobić tak, żeby dla tego cudu w tej szkole, którą i tak musi dziecko skończyć, i tak musi skończyć, musi coś z niej wynieść, było po prostu dobrze.
I to jest najlepsza puenta dzisiejszego naszego programu. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli pani Monika Korzuchowska-Doilido oraz panowie Andrzej Cwaliński i Marcin Kruchlej z Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Białymstoku. Ja dziękuję już państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a już teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych. Bez barier.